studio dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O ile trafiłem z periodyzacją czasopisma, ale
miesięcznik.
Miesięcznik trafiłem. To wszystko jest w porządku w tym aspekcie, ale w innym aspekcie to jest bardzo nie w porządku. Do Europy płynie kolejna fala uchodźców, tym razem chyba znacznie bardziej kanalizowana i sterowana przez Rosję i Turcję niż ta pierwsza. W zasadzie pan doktor tego terminu używa, że ktoś gra uchodźcami jak bronią militarną.
Tak, ja wprost mówię o polonizacji tej fali uchodźców. No, na dwóch poziomach ta fala uchodźców jest wykorzystywana. Na poziomie taktycznym przez Turcję, która zdecydowała, że to porozumienie z Unią Europejską, które było w 2016 roku zawarte i opłacone przez Unię Europejską, no, przestaje działać. Erdogan powiedział to wprost i powiedział to nie bez powodu, bo on jakby to celowo powiedział i celowo to robi, żeby wszyscy to widzieli i zareagowali. Natomiast na poziomie strategicznym rozgrywa to Rosja, która się najpierw dogadała z Turcją, żeby w Syrii przy granicy tureckiej stworzyć strefę buforową właśnie w tym Idlibie, który teraz w każdych wiadomościach jest słyszalny. A gdy to po to stworzyć, żeby ci uchodźcy nie uciekali do Turcji, a wręcz, żeby część tych uchodźców z Turcji wróciła na tereny syryjskie i było porozumienie, że tam będzie zawieszenie broni, że Asad ani Rosja nie będzie tego atakować. No i to porozumienie zostało przez Asada i Rosję zerwane. W tej chwili jest atak, są ofiary po stronie tureckiej. Sytuacja jest bardzo napięta. Fala uchodźców rusza, a Erdogan, który w tej chwili znalazł się w pułapce własnego postępowania, tak? No bo on postawił wtedy sporo na tą kartę tej strefy buforowej w Idlibie i w tej chwili to się rozsypało jak domek z kart, musi improwizować. I to, co robi, to próbuje Unię Europejską i NATO tą falą uchodźców przekonać do tego, żeby jego poparli, mówiąc, że jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy atakowani, pomóżcie nam. Pamiętajmy, że nie tak całkiem dawno Erdogan w podobny sposób próbował szantażować NATO wschodnią flanką, tak? Blokując porozumienie w sprawie wschodniej flanki. To było, nie wiem, miesiąc temu raptem, prawda?
Jak na razie, jeszcze wróćmy do początku, bo był podpisany, to była inicjatywa Angeli Merkel jeszcze gdzieś w roku 15, realizowana w 16, że rozwiążemy kryzys migracyjny, płacąc Turcji za to, żeby ona przytrzymywała u siebie migrantów i uszczelniła swoje granice i utrzymywała tych, którzy już się przekroczyli na swoim terytorium. Jak widać, ten system działał jako tako przez 3, prawie 4 lata i teraz się kończy.
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy pomysł pomocy czy zatrzymywania uchodźców i pomocy uchodźcom najbliżej ich kraju, po to, żeby oni mogli wrócić, ma głęboki sens w teorii i w ogólnych założeniach. Natomiast w praktyce dało to Turcji do ręki potężną broń, ponieważ ta fala tam w Turcji jest w tej chwili uchodźców syryjskich, czy tylko syryjskich, trudno powiedzieć, 3 700 000. To jest ogromna rzesza ludzi, którymi Turcja może grać. Nie potrzebowała tego przez długi czas, od 16 roku, ale też i Rosja stopniowo budowała swoje wpływy tam militarne, stopniowo przygotowywała się do sytuacji, kiedy może tą falą uchodźców zagrać, no używając do tego Turcji, która jak się okazało, dla niektórych było to widoczne od początku, jest tylko taktycznym sojusznikiem Rosji.
Właśnie, bo początek tej fali kryzysu migracyjnego do Unii Europejskiej jest ściśle związany z właśnie tym taktycznym, a nie strategicznym sojuszem rosyjsko-tureckim, w którym momencie ten sojusz zaczął trzeszczeć i czy on jeszcze ma szansę się skleić, czy to są tak przeciwstawne ambicje, cele, plany polityczne, że te dwa państwa na terenie Syrii będą zawsze wskazane albo na krótki, taktyczną współpracę, albo na zwarcie.
Strategiczne cele są bezsprzecznie sprzeczne, że tak to ujmę. Także na strategiczne porozumienie nie ma szans. Natomiast pamiętajmy, że to się zaczynało bardzo w trudnych warunkach. Turcja zestrzeliła rosyjskiego myśliwca, który przekroczył, naruszył przestrzeń powietrzną Turcji, więc początki były bardzo, bardzo trudne. No ale z tego potem wykwitło coś na kształt sojuszu z zakupem rosyjskiej broni, co Rosji jest bardzo na rękę przecież, bo chętnie sprzeda. Tym bardziej jest na rękę, że odciąga Turcję, a to jest druga armia w NATO, od NATO, od Stanów Zjednoczonych. Więc to jest tak naprawdę sterowane przez Rosję. To znaczy Rosja na poziomie strategicznym steruje tym, kiedy się do Turcji zbliżyć i Turcję przyciągnąć, a kiedy użyć jej do tego, żeby osiągnąć swoje własne rosyjskie cele strategiczne.
Także zanim wrócimy do Turcji, do tego, jak ten kryzys odgrywa Erdoğan, to jeszcze sama Rosja. Dlaczego teraz, po co w tej chwili, jak to się jakoś składa z innymi sygnałami, jakie wysyła Moskwa, czy to jest taki jakiś dziwny element, tak, że on nie pasuje do naszej układanki wizji działań Władimira Putina?
Nie, to nie jest dziwny element. Dlaczego teraz? No przede wszystkim dlatego, że Rosja zbudowała już w Syrii pozycję, mam na myśli ściągnięcie broni, wojsk, przygotowanie się do tego, a Rosja planuje z bardzo dużym wyprzedzeniem i różne warianty planuje, w związku z czym nadarzył się w tej chwili sposobny do tego moment. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest w trudnej sytuacji, to znaczy w trudnej sytuacji gospodarczo, w trudnej energetycznie w sensie sprzedaży węglowodorów. Idzie im to coraz trudniej w obliczu napływu LNG do Europy. Jest w trudnej sytuacji demograficznej. Putin jest w trudnej sytuacji politycznej, ponieważ protestów jest też coraz więcej. Więc stopniowo, krok po kroku, ta sytuacja, kiedy Rosja może wykonywać coraz bardziej nerwowe ruchy, się nasila. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno Syria była areną tak naprawdę starcia wewnętrznego rosyjskiego. To znaczy w momencie, kiedy rosyjskie Ministerstwo Obrony wystawiło Wagnerowców tak zwanych, czyli tych ich tam nietów, czyli tych najemników rosyjskich, wystawiło ich na ogień amerykański. Mimo tego, że Amerykanie wiedzieli o tym, ostrzegali, pytali, czy na pewno ich tam nie ma. Także to są rozgrywki, które się będą nasilały.
Będą się nasilały. Pytanie, w którym momencie Turcja może powiedzieć pas? Znaczy może powiedzieć, okej, cofamy się ze swojej strefy wpływów, na ile Erdoğan może powiedzieć, Rosja jest mocarstwem, Rosja ma Syrię, ma sojusz z Asadem, a my się zadowolimy naszą bezpieczną granicą bez rozszerzenia wpływów dalej na południe, na tereny północnej Syrii.
No to trudno mówić o bezpiecznej granicy Turcji, kiedy Idlib to jest 30 parę kilometrów od granicy tureckiej, więc tu to trudno mówić o tym, że granica turecka jest bezpieczna. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że Turcja też ma przytrzymanie na Rosję. Chodzi o cieśniny tureckie, które mogą pozwolić Rosji wyjść na Morze Śródziemne, albo mogą próbować przynajmniej nie pozwolić. Moja ocena sytuacji jest taka, że Erdoğan w jakimś momencie uznał, że Turcja jest na tyle silna, że może osiągnąć samodzielność, że może sama rozgrywać. Mówił wiele o tym, że będzie samodzielny myśliwiec, własny silnik odrzutowy. No szereg takich rzeczy mówił, które są niezbędne do tego, żeby kraj mógł funkcjonować jako przynajmniej regionalne mocarstwo. I wydaje mi się, że troszkę przestrzelił. To znaczy to był falstart, który spowodował, że on od NATO odszedł ze Stanami Zjednoczonymi jest w ewidentnym konflikcie. No a Rosja to wykorzystuje, bo Turcja jeszcze nie jest na tyle silna, żeby samodzielnie faktycznie funkcjonować i Rosja z przyjemnością takie sytuacje wykorzysta i punktuje, gdzie tylko może.
Jaka jest lekcja dla Polski z przypadku Erdoğana, który chyba jest trochę w szarej strefie, no bo już nie jest sojusznikiem bliskim Stanów, nie kupi F-ów 35, no bo kupił zestawy rosyjskie antyziemia-powietrze rakiety S-400, więc gdzie jest trochę zakładnikiem Rosji. Jakie my z tego możemy wnioski wyciągnąć?
Znaczy on jest zakładnikiem Rosji, ale pamiętajmy, że nadal jest członkiem NATO i nadal może próbować wrócić do współpracy. Znaczy formalnie nadal członkiem jest i nadal może się domagać jakby sojuszniczych zobowiązań.
Tylko, że wojna nie jest na terytorium kraju NATO, tylko jest poza granicami, więc trudno, żeby jakikolwiek kraj NATO uczestniczył w wojnie de facto agresywnej.
Tak, natomiast no może próbować przynajmniej argumentować, że jest atakowany przez Asada, może nawet Rosję i NATO nie potrzebuje awanturniczych krajów, prawda? Niemniej jednak co innego mówić o ewentualnym przyjmowaniu awanturniczych krajów, a co innego mówić o kraju, który jest podporą NATO tak naprawdę w tym regionie, jako, tak jak powiedziałem, druga armia w NATO. Jaka jest lekcja dla Polski? Dla Polski lekcja jest taka, że trzeba dążyć do tego, żeby się stawać coraz bardziej samodzielnym. Ja dużo piszemy o samodzielności strategicznej, ale jako modelu docelowym. Trzeba do tego dochodzić bardzo odpowiedzialnie, bardzo spokojnie i na chwilę obecną NATO, a przede wszystkim Stany Zjednoczone są, nie ma dla nas alternatywy, trzeba to wykorzystywać, trzeba to wsparcie wykorzystywać do tego, żeby samemu budować krok po kroku, klocek po klocku sytuację, w której będziemy w stanie coraz lepiej sami się obronić.
W studio Popołudnia Wnet dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. To ja jako prosty publicysta zapytam z perspektywy polskiej sceny politycznej, czy przykład Turcji Erdogana to jest przykład klęski polityki wielowektorowej, bo są tacy politycy, którzy mówią, musimy robić politykę wielowiektorową, mieć równą długość do różnych mocarstw. Jest to jakaś analogia, czy jej nie ma?
Ja myślę, że to jest przykład źle poprowadzonej polityki wielowektorowej, bo sama polityka wielowektorowa, czego przykładem na przykład są Indie, jest, pewnie nie jest dla każdego, ale jest bardzo dobrym pomysłem. To nie jest polityka dla Polski, bo polityka wielowektorowa w przypadku Polski to nie jest dobry pomysł, niestety. Natomiast w przypadku takich krajów jak Turcja, gdyby to było mądrze poprowadzone, Erdogan nie musiał tak widowiskowo się konfliktować ze Stanami Zjednoczonymi. Mógł spokojnie, mniejszymi krokami osiągać to, żeby stawać się coraz bardziej samodzielnym, żeby budować na przykład uzbrojenie z wielu różnych źródeł, czy stawać się krajem, który jest równie ważny dla mocarstw i stara się te mocarstwa trzymać w przyjaznym dystansie, tak to nazwijmy, tak żeby zaznaczyć swoją coraz szerszą strefę wpływów. Jestem zdania, że to był falstart, że on to rozegrał zbyt emocjonalnie, zbyt ambicjonalnie może, bo to chyba trzeba tak nazwać.
Wróćmy do naszego kryzysu migracyjnego, który puka do bram Unii Europejskiej. Jak się przed tym bronić? Bo wydaje się, że nie ma dobrej odpowiedzi. Otworzyć granice jak w roku 14-15, no to mamy znowu destabilizację w Unii Europejskiej. Być może to już będzie fala, która całkowicie zniesie system partyjny w Niemczech, we Francji również go mocno naruszy, jeszcze bardziej niż został naruszony. Nie przyjąć, to jest oglądać codziennie dantejskie sceny na granicy turecko-greckiej, a może za chwilę serbsko-węgierskiej.
No tak, no kraje, które tam są krajami, nazwijmy to, frontowymi, czyli przede wszystkim Grecja, ale również Bułgaria, no pamiętają, co się wtedy działo. Wtedy postępowało inaczej, Grecja przepuszczała, nie rejestrując tych uchodźców po to, żeby oni nie mogli do Grecji wrócić. Natomiast w tej chwili Grecja postawiła sprawę na ostro, granica jest zamknięta, są tam siły, armatki wodne, mówi się o ofiarach, nie jest to pewne, ale jest to całkiem możliwe. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, to jest kwestia ostatnich kilkunastu godzin, kiedy tam doszło do pierwszych starć.
Jest też masa fake newsów, że ktoś umarł, został zastrzelony,
no więc właśnie, więc tutaj w tej chwili informacje są bardzo, też używane jako broni i tutaj bym się nie zdziwił, gdyby również tak było. No ale ta fala uchodźców, jeżeli ona będzie narastać, to trudno ją będzie zatrzymać z jednej strony, a z drugiej strony trudno się dziwić Grekom, którzy no, nie chcą po prostu wpuścić tak ogromnej masy ludzi, nie wiedzą, co się z nimi potem stanie. Więc czy ktoś ich przejmie, w jaki sposób, nie ma na ten temat porozumienia. Teoretycznie obowiązujące prawodawstwo jest takie, że ten, kto przyjął uchodźcę, ma obowiązek go dalej trzymać, ewentualnie do niego, czyli do Grecji, by ten uchodźca wrócił, gdyby się przedarł dalej do, nie wiem, Niemiec czy innych krajów.
Strefa Schengen, otwarty przepływ ludzi, panie doktorze, ale bo wszyscy mówią per analogiam z rokiem 14, że jeżeli gdzieś padnie decyzja o tym, żeby otworzyć granicę, to przecież nie w Atenach, nie w Budapeszcie, tylko w Berlinie.
No tak,
to
ale
jest możliwe po raz drugi.
Wszystko wskazuje na to, że Berlin może otworzyć swoją granicę, ale
nie ma zewnętrznej.
Ale wątpię, żeby w tej chwili Grecja zechciała posłuchać i otworzyć własną granicę.
A to skąd te głosy się biorą, że to w zasadzie zależy właśnie od Berlina? tak, że no, niby rozumiem, że Grecja jest krajem zadłużonym, że jest ta dysproporcja ekonomiczna między Berlinem a Atenami, to może być siłą czy elementem nacisku na rząd grecki, ale czy jest tak, że Berlin ma taką siłę w Unii Europejskiej, żeby powiedzieć, otwieramy granice i może Węgry nie, ale Grecja posłucha?
Znaczy ma tak zwaną soft power, to znaczy może przekonywać, ma dużo argumentów, natomiast nakazać nie może. Jak również no, w tej chwili ja zdziwiłbym się, gdyby Grecy na to poszli, bo to z ich strony byłoby samobójstwo. Nie mówimy o 1000, 2000 czy 10 000 uchodźców, tylko mówimy o naprawdę ogromnej masie ludzi. Więc spodziewam się, że tam Grecja będzie się raczej domagać, żeby wzmocnić granice siłami, nie tylko greckimi, ale również z Unii Europejskiej.
Ale to żeby ta broń Putina w postaci wysłania trochę jak żywych tarcz uchodźców na granice zewnątrz Unii Europejskiej się nie powiódł, to my musimy te granice utrzymać.
Musimy utrzymać, natomiast niestety sytuacja wygląda tak, że w tej chwili sytuacja Putina jest win-win. To znaczy, jeżeli ci uchodźcy zostaną wpuszczeni, no to dojdzie do kolejnej destabilizacji. Tak jak pan wspomniał, zapewne zdestabilizuje to scenę polityczną w Niemczech i we Francji. Jeżeli natomiast ci uchodźcy nie zostaną utrzymani, no to napięcie, znaczy nie zostaną wpuszczeni, to napięcie będzie narastało. Będzie narastało napięcie wewnątrz Unii, będzie narastało napięcie między Grecją a Turcją, bo to przecież są odwieczni rywale, którzy cały czas mają starcia. I tylko wyłącznie dlatego, że są razem w NATO, to sytuacja jest taka spokojna, a Turcja się z tego NATO być może troszkę oddala. Także każde rozwiązanie jest bardzo trudne. Tutaj nie ma dobrego rozwiązania w tym momencie, a jest, znaczy tak naprawdę Niemcy są w tej chwili zakładnikiem sytuacji z 14 roku, kiedy pewne decyzje zostały podjęte, nie wiem czy świadomie wtedy tak naprawdę, ale stało się i w tej chwili ani je powtórzyć, ani się opierać, bo de facto jakby przeczyliby własnym decyzjom sprzed kilku lat.
Gdzie jest klucz do rozwiązania tej sytuacji? Kolejny układ z Ankarą, to może tą sytuację rozwiązać, żeby oni wrócili do Turcji, żeby znowu płacić Turcji za utrzymanie tych uchodźców?
No to jest doraźne rozwiązanie, na które być może Turcja pójdzie, ale obawiam się, że Turcja bardziej w tej chwili oczekuje wsparcia politycznego, bo nawet nie zbrojnego, bo nie sądzę, żeby Turcja oczekiwała, że ktoś tam wyśle wojsko europejskie, ale wsparcia politycznego, które raz już takiego się domagała w starciu z Kurdami i to wtedy było trudniejsze do zrealizowania, do przełknięcia przez Europę i przez NATO. Teraz, czy będzie łatwiej, to tak naprawdę chodzi o starcie z Rosją. Mentalnie jest to łatwiejsze, ale z kolei strategicznie, na przykład widzi pan Macrona, który popiera Turcję w starciu z Rosją? No nie wiem.
To byłoby bardzo trudne. Jeszcze Angela Merkel z racji dużej mniejszości tureckiej sobie wyobrażam, ale Manuela Macrona się z jego prorosyjskim nastawieniem trudniej. Dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Będziemy się przyglądać, bo to jest sytuacja, która może za chwilę być znacznie, znacznie ważniejsza politycznie niż jakiś tam koronawirus, bo to się będzie działo na przestrzeni najbliższych miesięcy. Teraz na antenie Radia Wnet Częstograjem dzisiaj jest piosenka Marka Tyjaka Bez.